Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving In to klasyczna książka o negocjacjach.
Napisana przez Rogera Fischera i Williama Uriego w ramach prac Harvard Negotiation Project. Nie jest poradnikiem o wywieraniu presji ani o retorycznym pokonywaniu przeciwnika.
Jej celem jest pokazanie, jak dochodzić do rozsądnych, trwałych porozumień bez rezygnowania z najważniejszych potrzeb i bez niepotrzebnego niszczenia relacji. Autorzy krytykują targowanie pozycyjne, czyli sytuację, w której każda strona kurczowo broni początkowego żądania, a wynik zależy głównie od ustępstw i siły nacisku. W zamian proponują negocjacje oparte na zasadach. Metoda opiera się na oddzieleniu ludzi od problemu, badaniu interesów ukrytych za deklarowanymi stanowiskami,
dorzeniu wielu wariantów rozwiązania oraz korzystaniu z obiektywnych kryteriów. Książka dotyczy rozmów biznesowych, sporów zawodowych i codziennych uzgodnień rodzinnych.
Jej praktycznym rdzeniem jest także BATNA, czyli najlepsza alternatywa wobec braku porozumienia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, dlaczego targowanie pozycyjne prowadzi do słabych porozumień? Punktem wyjścia książki jest krytyka negocjacji pozycyjnych. W tym modelu strony ogłaszają gotowe żądania, np. cenę, termin lub zakres ustępstwa, a następnie przesuwają je małymi krokami. Problem nie polega tylko na tym, że taki proces bywa długi. Koncentrując rozmowę na pytaniu, kto ustąpi więcej, utrudnia on rozpoznanie rzeczywistych powodów stojących za żądaniami.
Dwie osoby mogą spierać się o konkretną datę, choć jednej zależy na przewidywalności, a drugiej na czasie potrzebnym do przygotowania pracy.
Sam kompromis między datami nie musi więc rozwiązać właściwego problemu. Fischer i Ury pokazują również, że targowanie pozycyjne tworzy presję na obronę własnej twarzy.
Im publiczniej ktoś wypowiedział stanowisko, tym trudniej mu je zmienić bez poczucia przegranej.
Miękki negocjator może ustępować za szybko, aby zachować zgodę, natomiast twardy negocjator może eskalować żądania, aby nie wyglądać na słabego.
Obie postawy pozostają uwięzione w tej samej logice rywalizacji.
Rezultatem może być umowa przypadkowa, kosztowna lub nietrwała, a nie porozumienie odpowiadające interesom obu stron.
Autorzy nie twierdzą, że każda różnica interesów da się bezboleśnie usunąć. Proponują jednak zmianę przedmiotu rozmowy z obrony deklarowanych pozycji na wspólne rozwiązywanie konkretnego problemu.
Po drugie, oddzielenie relacji międzyludzkiej od meritum sporu. Pierwsza zasada negocjacji opartych na zasadach brzmi, by oddzielać ludzi od problemu.
Autorzy zauważają, że spory rzadko są wyłącznie techniczne. W rozmowie działają emocje, odmienne sposoby postrzegania sytuacji, niejasna komunikacja oraz potrzeba uznania.
Gdy uczestnik odbiera propozycję jako osobisty atak, może odpowiadać obronnie nawet wtedy, gdy sama propozycja ma sens.
Dlatego skuteczna negocjacja wymaga jednoczesnego zajęcia się relacją i merytoryczną kwestią, zamiast mieszania ich w jeden konflikt.
W praktyce oznacza to analizowanie problemu bez przypisywania drugiej stronie złych intencji.
Należy próbować zrozumieć jej perspektywę, ale nie oznacza to automatycznej zgody z jej oceną.
Ważne jest też uznawanie emocji własnych i cudzych, ponieważ ignorowane uczucia często wracają w postaci oporu lub zerwania rozmów.
Autorzy zwracają uwagę na wagę jasnego słuchania i formułowania komunikatów tak, aby druga osoba mogła rzeczywiście je usłyszeć.
Pomaga mówienie o obserwowalnym problemie i jego skutkach, zamiast wydawania osądów o charakterze partnera.
Ta zasada ma szczególne znaczenie w negocjacjach powtarzalnych, na przykład między współpracownikami, wspólnikami lub członkami rodziny.
Umowa uzyskana kosztem zaufania może przynieść krótkotrwałą korzyść, lecz utrudni następne ustalenia.
Oddzielenie osoby od sprawy pozwala stanowczo bronić własnych interesów, nie traktując rozmówcy jak przeciwnika, którego trzeba upokorzyć.
Po trzecie, interesy zamiast stanowisk jako źródło lepszych rozwiązań. Najbardziej rozpoznawalna teza książki mówi, aby skupiać się na interesach, a nie na stanowiskach.
Stanowisko jest tym, czego ktoś otwarcie żąda.
Interesy wyjaśniają natomiast, dlaczego tego żąda i mogą obejmować bezpieczeństwo, koszty, czas, kontrolę, uznanie, wygodę lub poczucie sprawiedliwości.
Jeden cel deklarowany może wynikać z kilku interesów, a ten sam interes można zaspokoić na wiele sposobów.
Właśnie dlatego pytanie o przyczyny jest w negocjacjach ważniejsze niż szybkie odpowiadanie na pierwszą propozycję.
Autorzy nie zalecają psychologicznego przesłuchania ani rezygnacji z własnych potrzeb.
Chodzi o rzeczowe odkrywanie tego, co jest istotne dla obu stron oraz wyjaśnianie własnych priorytetów w sposób zrozumiały dla partnera.
Przydatne są pytania o obawy, ograniczenia i oczekiwane skutki. Równie ważne jest pokazanie, że interesy drugiej strony zostały dostrzeżone.
Człowiek jest bardziej skłonny rozważyć cudze argumenty, gdy nie ma poczucia, że jego potrzeby zostały zlekceważone. Podejście oparte na interesach nie gwarantuje pełnej zgodności.
Niektóre zasoby są ograniczone, a priorytety mogą być sprzeczne. Mimo to poszerza pole rozmowy. Zamiast sporu wyłącznie o jeden wariant, strony mogą różnicować terminy, ryzyko, zakres zobowiązań, sposób płatności lub procedury kontroli.
Dzięki temu ustępstwo w kwestii mniej ważnej dla jednej strony może zostać wymienione na korzyść istotną dla drugiej.
Porozumienie staje się wtedy bardziej dopasowane, a nie tylko pośrednie. Po czwarte, tworzenie opcji i stosowanie obiektywnych kryteriów sprawiedliwości. Kolejne dwa filary metody dotyczą sposobu budowania i uzasadniania propozycji.
Fisher i Urey zalecają najpierw tworzyć wiele możliwych rozwiązań, a dopiero później oceniać je i wybierać.
W typowym sporze ludzie szybko zakładają, że istnieje jedna właściwa odpowiedź, a każda korzyść dla jednej strony musi oznaczać stratę dla drugiej.
Autorzy zachęcają, by czasowo odsunąć krytykę i poszukiwać wariantów, które mogą zwiększyć pulę korzyści lub inaczej rozłożyć obciążenia.
Pomaga w tym rozdzielenie etapu twórczego od etapu decyzji oraz rozważenie różnych perspektyw, np. czasu, kosztu, ryzyka i przyszłej współpracy.
Sama liczba opcji nie wystarczy, gdy strony nie mają podstaw do wyboru. Dlatego książka proponuje opieranie ustaleń na obiektywnych kryteriach.
Mogą to być ceny rynkowe, standardy branżowe, przepisy, opinie ekspertów, precedensy lub mierzalne dane. Kryterium nie jest neutralne tylko dlatego, że ktoś je tak nazwie.
Powinno być możliwe do uzasadnienia niezależnie od siły negocjacyjnej jednej strony i dawać się wspólnie zbadać. Takie podejście zmienia ton rozmowy.
Zamiast mówić, że druga strona powinna ustąpić, można wspólnie pytać, jaki standard najlepiej pasuje do sytuacji. Nie usuwa to wszystkich różnic interpretacyjnych, lecz ogranicza arbitralność.
Obiektywne kryteria pomagają również przyjąć decyzję bez utraty twarzy, ponieważ ustępstwo wynika z zasady, a nie z kapitulacji wobec nacisku.
Na koniec, batna jako granica.
Przygotowanie i odpowiedź na przewagę siły. Książka szczególnie mocno podkreśla znaczenie batna, czyli najlepszej alternatywy dla negocjowanego porozumienia.
Jest to plan działania na wypadek, gdyby rozmowy nie doprowadziły do akceptowalnej umowy. Batna nie jest groźbą ani wymyśloną pozycją przetargową. To realna możliwość,
którą można wybrać zamiast zawarcia porozumienia, na przykład pozostanie przy obecnym rozwiązaniu, znalezienie innego dostawcy, podjęcie innej pracy albo odłożenie decyzji. Znajomość własnej batna pozwala ocenić propozycję według konkretnego progu.
Jeśli oferta jest gorsza niż rozsądna alternatywa, nie ma powodu jej przyjmować tylko dlatego, że rozmowy trwały długo lub druga strona wywiera presję.
Jeśli jest lepsza, warto rozważyć ją poważnie.
Autorzy zalecają więc rozpoznać dostępne alternatywy, rozwijać najbardziej obiecującą z nich i oszacować jej praktyczne konsekwencje przed rozpoczęciem negocjacji.
W ten sposób siła nie wynika wyłącznie z pieniędzy, stanowiska czy pewności siebie, lecz także z jakości dostępnych wyborów.
Batna chroni przed niekorzystną umową, ale nie jest argumentem za lekceważeniem relacji. Nadużywanie alternatywy jako straszaka może zamknąć drogę do współpracy.
Jej główna funkcja jest wewnętrzna. Ma dawać niezależny punkt odniesienia i zapobiegać desperacji.
W sytuacji nierównej siły zasada ta jest szczególnie użyteczna, choć nie eliminuje rzeczywistych ograniczeń.
Pomaga jednak negocjatorowi odróżnić trudny kompromis od porozumienia, które obiektywnie pogarsza jego sytuację. Podsumowując,
Getting to Yes jest wartościową lekturą dla osób prowadzących rozmowy handlowe, zarządzających zespołami, pracujących z klientami, rozwiązujących spory lub podejmujących codzienne decyzje z bliskimi.
Szczególnie przyda się czytelnikom, którzy zauważają, że zwykłe targowanie szybko przeradza się w walkę o prestiż, a osiągnięte ustalenia bywają kruche. Książka dostarcza uporządkowanego języka do przygotowania rozmowy, pozwala rozróżnić stanowiska od interesów, zadbać o relacje, tworzyć warianty,
sprawdzać standardy sprawiedliwości i porównywać ofertę z własną BATNA.
Jej przewaga nad wieloma poradnikami negocjacyjnymi polega na tym, że nie utożsamia skuteczności z dominacją. Nie obiecuje tajnych chwytów ani łatwego sposobu na pokonanie każdego rozmówcy. Zamiast tego proponuje procedurę oceny jakości porozumienia.
Dobra umowa ma być rozsądna, możliwie efektywna i nie pogarszać relacji, o ile jest to możliwe.
To kryterium pozostaje użyteczne zarówno w sprawach finansowych, jak i w konfliktach, w których stawką jest dalsza współpraca.
Jednocześnie warto czytać tę metodę jako ramę, a nie automatyczny przepis.
Drabił rozmowach z osobą działającą w złej wierze, pod silną presją czasu albo w warunkach dużej nierówności sił, potrzebne mogą być dodatkowe zabezpieczenia.
Autorzy nie ignorują tego problemu, dlatego tak istotna jest BATNA.
Trwałość książki wynika z połączenia zasad etycznych z praktycznym przygotowaniem.
Uczy ona nie tylko, jak argumentować, lecz przede wszystkim, jak lepiej zdefiniować problem, który strony próbują wspólnie rozwiązać.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Roger Fisher, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.